Jak wiadomo, trwają Igrzyska Olimpijskie. Może nie wszyscy wiedzą, że od 1913 roku dewizą Igrzysk Olimpijskich jest takie łacińskie zawołanie Sitius Altius Fortius, to znaczy szybciej, wyżej, mocniej. I od wielu lat ciągle sportowcy robią swego rodzaju postępy. Chociaż już dawno ogłaszano, że doszli do granicy ludzkich możliwości, że już nie da się rady szybciej, albo wyżej, albo mocniej, a jednak ciągle te Igrzyska Olimpijskie są organizowane co 4 lata zimowe, co 4 lata letnie i ciągle są nowe rekordy. Widzicie? Jest ta myśl szybciej, wyżej, mocniej. No ale jak my spojrzymy na swoje życie, oj, to widzimy, że napotykamy na rozmaite ograniczenia. Na ograniczenia czasowe, pogodowe, zdrowotne, finansowe. Pełno tych ograniczeń, które nam na drodze stają. I dochodzimy do pewnej godziny, pory, kwoty, dochodzimy do jakiegoś wieku, jakiegoś poziomu wysiłku i wydaje się, że już dalej się nie da, że już nie można. Wszystko zdaje się przemawiać w takich chwilach, w takim okresie życia, że nie możemy dłużej, dalej, lepiej, wyżej, mocniej, koniec, nie możemy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj razem spojrzeli do Biblii i zobaczyli, jak w tych okolicznościach, gdy normalnie już nie możemy więcej, przez obecność Bożą, przez to, że Pan jest przy nas, że my jesteśmy przy Bogu, że jesteśmy z Bogiem, jednak możemy. I otwórzmy drugą księgę Mojżeszową, rozdział 13 i przeczytamy 2 wersety, 21 i 22, aby to zobaczyć, aby to rozważyć, aby się o tym przekonywać na podstawie Słowa Bożego. Druga Mojżeszowa, 13, 21-22. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. Więc zacznijmy od tego, że Bóg, stwarzając świat, dokonał pewnego podziału na dzień i noc, podziału czasu, żeby była taka granica właśnie w czasie. Czytamy o tym w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, 16 wersecie. I uczynił Bóg 2 wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą, oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. Więc to było oczywiste. To nie jest jakiś pomysł naszych czasów, żebyśmy sobie tak rozdzielili czas, że część będzie dniem, a część będzie nocą. To Bóg od samego początku tak stworzył i ludzie w tych naturalnych granicach wyznaczonych przez Boga musieli się poruszać. I od czasów bardzo zamierzchłych istnieje taki pogląd, że faktycznie tylko dzień nadaje się do pracy. Tylko dzień jest czasem, kiedy można działać, kiedy można robić. Nawet sam nasz Pan wyraził to w Ewangelii Jana w 9 rozdziale, czytamy w 4 wersecie, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. To było po prostu pewnym powszechnym poglądem, że dzień jest do działania, noc nie ma już żadnego działania. Trzeba też powiedzieć, że dzień i noc to są jakby synonimy dwóch przeciwległych światów, dwóch przeciwległych wartości. Nawet mówimy czasem, o, dzień a noc. Czyli mówimy, jaka różnica, jaka wielka różnica między jednym a drugim. Mówi się, że jakieś miasto ma swoje, no oczywiście, dzienne życie i nocne życie. Nocne życie Gdańska. Zna ktoś nocne życie Gdańska? No pewnie, że to byłoby dziwne, gdybyśmy my, synowie światłości, znali nocne życie Gdańska. Ale jest takie życie nocne, jest normalne, codzienne życie, jeżdżą tramwaje i tak dalej i ludzie pracują, robi się noc, przychodzi taka chwila, że tramwaje dzienne przestają jeździć i wyjeżdża nocny tramwaj. Jak wygląda nocny tramwaj? No ma przynajmniej inne numery, no nie? No i życie nocne. Bywa też tak w życiu poszczególnych osób, że w ciągu dnia to porządny obywatel, dobry ojciec, uczciwy człowiek i tak dalej, pracowity, a nocą pijak, cudzołożnik, hazardzista, jakiś tam jeszcze, jakby podwójne życie prowadzi. Życie dzienne jest inne, nocą jest inne. Takie zjawisko podwójnego życia dotyka wielu ludzi, czasem możemy to zaobserwować. Nawet Słowo Boże powiada, że oznaką sądu Bożego nad życiem jakiegoś człowieka może być to, że mu zamienia dzień na noc. Kiedyś o prorokach Bożych, o ludziach, którzy mieli chodzić w światłości, którzy mieli dostęp do Boga, słuchali głosu Bożego, dlatego że źle zaczęli postępować, nadużyli swojego powołania, Bóg tak się wypowiedział w księdze proroka Michała w 3:5 czytamy. Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud. Gdy zęby mają i co gryźć, zwiastują pokój, lecz przeciwko temu, który im nic do ust nie daje, ogłaszają świętą wojnę. Dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia. Zapadnie ciemność i nie będzie wierzchby. Słońce zajdzie nad prorokami i dzień stanie się im ciemnością. Sąd Boży na takich proroków, którzy nie służą uczciwie, wiernie, nie głoszą Słowa Bożego, tylko tak głoszą stosownie do tego, jak ludzie tam się w stosunku do nich zachowają, jak są mili, jak ich zęby mają co gryźć, to głoszą bardzo dobre, wspaniałe kazania, ale jak już ktoś nie jest tak, jak ktoś im do ust nic nie da, to świętą wojnę ogłoszą. Ot tacy prorocy. I Bóg mówi, o to zrobi tak z nimi, że dzień stanie się im ciemnością. Więc podsumowując, życie niektórych ludzi niestety wygląda tak, że to, co w dzień osiągną, to w nocy tracą. Co w dzień zarobią, to w nocy przepiją albo przegrają. Co w dzień zbudują, nocą rozwalą. W dzień zaskarbią sobie życzliwość, po nocy można do nich poczuć odrazy. W dzień zyskają zaufanie, po nocy wzbudzają nieufność. Prawdziwe nieszczęście. Jeśli czyjeś życie tak wygląda, że noc im zabiera to, co w dzień zyskali, co zdobyli. Tego też Słowo Boże bardzo wyraźnie nas wzywa do tego, byśmy stale praktykowali aktywność dzienną. Rzymian 13:12, bardzo znane słowo. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia. Nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Zbór w Rzymie to wierzący, którzy żyli pośród bardzo zdeprawowanego w końcu przecież środowiska, społeczeństwa. Rzymianie mieli z czego, bo ciągle przecież podbijali nowe tereny, grabili i mieli z czego tak, że ich życie faktycznie zamieniło się w Rzymie w ciągłe biesiadowanie. Całe noce to biesiady były. I naprzeciwko tego społeczeństwa stał zbór Jezusa Chrystusa. wezwany do tego, żeby odrzucić uczynki ciemności, żeby nie brać udziału w tych biesiadach, pijaństwach, rozpustach, rozwiązłości, tylko postępować jak za dnia, godnie, właściwie. Słowo Boże nawet zapowiada, że przychodzi taki czas, kiedy w ogóle w wyniku łaski Bożej zanikną wszystkie działania nocne. Zachariasza 14:7 czytamy: i będzie tylko jeden ciągły dzień, jeden dzień, zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. Normalnie pod wieczór robi się ciemno, ale Bóg zapowiada, że przychodzi taki czas, kiedy już nocy nie będzie. Kiedy Jezus będzie naszym słońcem i kiedy nie będzie już takiego problemu, że dzień się kończy, zbliża się noc i to, co złe, wyłazi, więc ze wszystkich tych szczelin, dziur i tak dalej wyłazi i będzie działać, operować. Przychodzi taki dzień. No więc po tym wstępie, pora, żebyśmy teraz wrócili do tego tekstu, który przeczytaliśmy na początku, z drugiej księgi Mojżeszowej 13:21. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. Myślę, że większość z nas wie, czego dotyczy to słowo. Chodzi o to, że Izraelici opuścili Egipt, wyszli na pustynię i w momencie, kiedy wyszli z Egiptu, stali się własnością Bożą. Zostali wykupieni, jak gdyby potężnym ramieniem Bożym z Egiptu, zostali uratowani od śmierci. Gdy anioł śmierci przechodził przez Egipt i zabijał wszystkich pierworodnych, Bóg ich cudownie wyprowadził i jako swoją własność miał ich na pustyni. I Bóg, mając taki ogromny lud na pustyni, chciał zapewnić im bezpieczeństwo, żeby ich przez tę pustynię przeprowadzić do ziemi obiecanej, do Kanaanu. Nie? Jak im zapewniał to bezpieczeństwo? Jeden z rabinów opisał to w następujący sposób. Dał im obłoki chwały, cztery obłoki otaczające obóz ze wszystkich stron i zapewniające mu ochronę. Piąty obłok ponad nimi ochraniał ich przed palącym słońcem pustyni. Szósty obłok pod nimi wygładzał drogę, zabijając wszelkie węże i skorpiony. Natomiast siódmy obłok przesuwał się u czoła obozu, wskazując drogę. W nocy zastępował go słup ognia, który drogę oświetlał. To nauka rabinów, oparta oczywiście o doświadczenia narodu izraelskiego, o obietnice Boże. Rzeczywiście tak było, że Bóg cudownie ochraniał Izraelitów podczas tej pielgrzymki po pustyni, no nie? Przecież to jest prawda, że gdyby nie jakaś nadnaturalna ochrona w tej spiekocie, byłem na pustyni judzkiej przez wprawdzie króciutko i to w lutym, więc jeszcze nie było wcale takiego upału. Ale jak zacznie palić, tam nie ma gdzie się schować. Albo te różne niebezpieczeństwa wynikające właśnie ze skorpionów, tam różnych jadowitych wężów. Jak Bóg na chwilę zdjął ochronę, jak te węże wylazły, jak zaczęły ich kąsać, to straszne rzeczy były, no nie? I ta ochrona Boża miała charakter stały. Nie była uzależniona od pory, od jakichś tam zewnętrznych okoliczności. Przeczytaliśmy: nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. Tenże rabin odniósł się następująco do tego fragmentu słowa. Święty jedyny, niech będzie błogosławiony, nie usunie obłoku chwały za dnia, ani słupa ognia nocą. Mówi nam to, że światło słupa obłoku przechodziło w światło słupa ognia, a światło słupa ognia przechodziło w światło obłoku chwały. Gdyż zanim jedno całkowicie zgasło, drugie się pojawiało. Czyli ciągle ta Boża obecność była czytelna, wyraźna życiu tego wędrówcy narodu izraelskiego. Jaki był cel tej nadzwyczajnej ochrony Bożej udzielonej Izraelowi na pustyni? Otóż wiadomo, że ludzie żyjący bez Boga na świecie, ludzie, którzy nie dowierzają Bogu, żyją i działają według naturalnych możliwości. Wyliczone, przemyślane, to mogę, tego nie mogę, tu nie dam rady, tu dam radę. I tak normalnie ludzie żyją. Zgodnie z rozumem, zgodnie ze swoimi doświadczeniami albo z radami innych ludzi. Jeśli zaś chodzi o Izraela, to po wyjściu z Egiptu i przejściu przez Morze Czerwone miało już być inaczej w ich przypadku. Przejście przez Morze Czerwone było dobitnym przykładem tego, że już nie mogą się kierować i nie będą się kierować, jeśli idą z Bogiem, naturalnymi możliwościami i naturalnymi granicami. Bo naturalnie stanęła granica morza, a Bóg ich przez morze przeprowadził. To nie było możliwe. Ale Bóg w ten sposób dał im świadectwo na samym początku pielgrzymki, że z Bogiem, dzięki obecności Bożej, mogą przejść przez wodę, mogą przejść przez ogień, mogą, wszystko mogą, nie muszą się absolutnie ograniczać. Bóg chciał, by z chwilą ich wyjścia z Egiptu On decydował, czy oni mają coś robić, czy nie mają czegoś robić, czy mogą coś zrobić, czy nie mogą tego zrobić. Do tej pory to ludzki rozum, to ich możliwości, one decydowały. Ale gdy Bóg wziął ten naród i zaczął ich prowadzić, to oczekiwał od nich, że teraz tak się już Mu poddadzą, że to On będzie decydował, czy mogą, czy nie mogą. On będzie wyznaczał porę, On będzie określał kiedy. W drugiej księdze Mojżeszowej, 40 rozdziale czytamy: ilekroć obłok podnosił się w górę nad przybytkiem, wyruszali synowie izraelscy w drogę w ciągu całej swej wędrówki. Gdy zaś obłok nie podnosił się, nie wyruszali w drogę, aż do dnia, gdy znów się podniósł. Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki. Kto decydował, czy mają ruszać, czy mają stać? Bóg decydował. Nie było tak, że siadała rada 70, jeszcze wtedy nie było na początku 70, ale usiedli, albo Mojżesz zaprosił Aarona, Miriam oczywiście koniecznie musiała być na herbatkę. Mówi, no to co, ruszamy czy nie ruszamy? Idziemy czy nie idziemy? Damy radę czy nie damy radę? Dasz radę, Justynko. Nie, nie było czegoś takiego. Tutaj Bóg decydował, oni tylko patrzyli. Podnosił się obłok, był sygnał. Bóg chce, żebyśmy szli. I nie było ważne, ale ja się dzisiaj źle czuję, ja chorowity jestem albo coś. Nie mógł, nikt nie mógł tak powiedzieć, ponieważ obłok podnoszący się był sygnałem dla całego ludu. Chory czy zdrowy, biedny czy bogaty, młody czy stary, kobieta czy mężczyzna, ruszamy, ponieważ Bóg podniósł obłok i to był znak, że trzeba iść. Koniec, kropka. A gdy obłok się zatrzymywał, oni mu jeszcze byśmy poszli trochę, jeszcze nam się chce. Nie, macie stać. Ale to już jutro rano pójdziemy. Ale rano patrzą, obłok się nie podnosi. Nie ma mowy, żeby iść. Nie wolno iść, ponieważ mają być na miejscu. Taki był porządek. I teraz dochodzimy do istoty tej stałej obecności obłoku i ognia na pustyni, w życiu Izraela. Odpowiedź mamy w tym naszym tekście. Dlatego Bóg tak zrobił, że cały czas był przez obłok albo przez ten słup ognia, by mogli, przeczytaliśmy, iść dniem i nocą. By mogli iść dniem i nocą. Żeby, jak w innym przekładzie, żeby mogli podróżować zarówno we dnie, jak i w nocy. Trzeba nam sobie uświadomić, że Izraelici, gdy się znaleźli na pustyni, to by pielgrzymować, by iść następny etap, musieli przecież zwinąć ten cały obóz, jaki mieli, wszystko poskładać, wziąć na plecy i tak dalej i ruszyć dalej. To nie było wcale takie proste, żeby to wszystko zebrać. No wyobraźmy sobie, no my, rodzinka czteroosobowa czy pięcioosobowa, czy dwuosobowa czasem, jak się wybiera na nabożeństwo? Czy to jest takie proste się wybrać szybko na nabożeństwo? Ileż to my mamy kłopotów, żeby się zebrać rano, żeby ile to czasu potrzebujemy? Już wychodzą, ale jemu się do ubikacji zechciało. Już mieliś, ale ona sobie przypomniała, że tam jeszcze musi w kuchni coś przestawić. Już byli w samochodzie, ale on dziecko sobie przypomniało, że bez tej zabawki nie wytrzyma, musi wrócić jeszcze, bo już płacz mu się tego. Rozumiecie? I rodzina pięcioosobowa czy czteroosobowa, ile czasem potrzebuje, żeby się wybrać na nabożeństwo i zdążyć na dziesiątą? A tutaj to wiecie, ile to ludzi było? Jest napisane, że synowie izraelscy wyruszyli z Ramzes do Sukot, to w 12 rozdziale 37 wersecie, w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych, oprócz dzieci. A ile tych dzieci tam musiało być jeszcze? A jak się dzieci wybierają? Czasem jednego trudno wybrać, bo ubrać, bo ucieka, bo się wywija i tak dalej. A szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody i bydła, bardzo liczny dobytek. Proste to było? Celowo to podkreślam, ponieważ właśnie tutaj tkwi ta istota. Gdyby oni mogli iść tylko w dzień, to by w zasadzie nigdzie nie doszli. Hej, słyszycie? Bo przecież tam było, jak zapadał zmrok na tej pustyni, to było tak ciemno jak pięciu murzynów w ciemnej sieni. Po prostu nic nie widać w ogóle. Nie było elektryczności, nie było po prostu całkowita ciemność. Nie mogliby w ogóle nigdzie dalej pójść. A obóz był tak ogromny, że gdyby go chcieli zwinąć i przenieść w inne miejsce, to nie starczyłoby dnia. To nie było wcale takie proste. Jeden z rabinów, odnosząc się do tej kwestii, napisał tak. Obóz był tak duży, że Żydzi mogli ujść tylko niewielki odcinek drogi za jednym razem. Dlatego, aby znacząco posuwać się naprzód, musieli przeznaczyć na wędrowanie także część nocy. Nawet nie tylko część nocy. To mogli czasem, jak Bóg chciał, to szli jedną noc całą, albo i dwie noce szli. Każda inna grupa na pustyni była ograniczona tą naturalną granicą dnia-nocy. Gdy zapadał zmierzch, musieli się zatrzymywać, rozbijać obóz, rozpalać ognisko, jakoś się ogradzać przed dzikimi zwierzętami. Koniec, już nie mogli dalej iść, nie było szans. O co tutaj chodziło? Tutaj chodziło o to, że Bóg chciał sam decydować, jak długo Izraelici mają iść. I gdy chciał na przykład, żeby pokonali dystans 50 kilometrów, to gdy podnosił się obłok, zwijali obóz, ruszali, nikt nie mógł powiedzieć, oj, robi się ciemno, musimy się już zatrzymać, już dalej nie możemy, musimy się zatrzymać, dzieci płaczą, musimy się zatrzymać, ciemno się robi. Nie, bo Bóg był pomiędzy nimi, jak przeczytaliśmy, w obłoku w ciągu dnia, w słupie ognia w ciągu nocy, by oświetlać im drogę, by mogli iść dniem i nocą. Chwytacie myśl duchową, jaka z tego wynika, bracia i siostry? Przecież to jest opisane nie po to tylko, żebyśmy tam sobie tak historię Izraela porozważali, tylko żebyśmy wzięli duchową lekcję. Oczywiście nie zawsze Bóg chciał i nie zawsze trzeba było, żeby bez przerwy szli. Było tak, że przez całe dnie i noce siedzieli w jednym miejscu. Ale chodziło o to, żeby mogli iść dniem i nocą. Dlaczego wszystkie samochody, które dzisiaj się produkuje, mają światła? Dlaczego? Żebyśmy mogli jechać dzień albo w nocy. Czy to znaczy, że jak są światła, to trzeba to musowo w nocy jechać? Nie, wielu w ogóle w nocy nie jeździ. Ale reflektory są po to zamontowane, żeby można zarówno w dzień, jak i w nocy jechać. I właśnie tu jest ta myśl. Ta możliwość oczywiście nie oznaczała automatycznego posłuszeństwa i osiągnięcia celu wędrówki. To, że Bóg był obecny w słupie ognia w nocy i w obłoku w ciągu dnia nie oznaczało automatycznie, że Izraelici na pewno szybko osiągną cel i wejdą do ziemi obiecanej. Mogli, mieli możliwość, ale niekoniecznie tak się stało. Był z nimi Pan, był obecny jak z nami, obecny jest Chrystus, tak z nimi był obecny. Ale, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, a chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Tu mamy wyraźnie napisane, że Izraelici na pustyni byli w obecności Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, Syna Bożego. On był z nimi. Dlatego też to, czego się uczymy z ich historii, odnosi się do naszego życia. Jak z nimi był Chrystus, towarzyszył im na co dzień, tak z nami jest Chrystus. Ale czy to oznacza automatyczne osiągnięcie celu? Czytamy, lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. Czyli mogli osiągnąć cel, mogli iść dniem i nocą, mieli możliwość, ale ponieważ nie było w tym wędrowaniu żadnego przymusu, tak jak i w naszym wędrowaniu za Bogiem nie ma żadnego przymusu, więc niektórzy nie osiągnęli tego celu. Ciała ich zasłały pustynie. Więc spróbujmy zastosować tę myśl Pisma Świętego do takiego naszego codziennego chrześcijańskiego życia. Dopóki żyjemy w ciele, oczywiście trzymają nas różne naturalne ograniczenia. To normalne, to nic dziwnego. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa nie staliśmy się jakimiś nadnaturalnymi ludźmi, ale dzięki Jego obecności możemy doświadczać nadnaturalnej mocy Bożej w naszym życiu. Sami nie jesteśmy nadnaturalni, ale On jest pośród nas, On jest przy nas, On jest w naszym życiu, a On jest wszechmogący. On potrafi zrobić rzeczy, których my nie możemy. Więc już nie jesteśmy niewolnikami naturalnego cyklu dnia i nocy, bracia i siostry. Już nie zegar, nie biologia decyduje o tym, jak i co, kiedy robimy. Tak czy nie? W świetle Słowa Bożego nie. Może w świetle naszych doświadczeń, może i tak czasem jest, że to nasz organizm decyduje. Oj, chce mi się spać, to nie pójdę na nabożeństwo. Po co pójdę, będę na nabożeństwie spać? Albo, no rozumiecie, często tak może być, ale w świetle Słowa Bożego, dlatego, że jesteśmy z Chrystusem, z Nim żyjemy, gdy inni już nie mogą, my możemy iść dalej. Gdy inni już słabną, gdy inni mówią, to nie dla mnie, my możemy jednak podejmować rozmaite działania. Noc już też nie ma prawa zabierać nam tego, co zyskaliśmy w ciągu dnia. Już nie musi być tak, jak było kiedyś w starym życiu, że człowiek coś w dzień upracował, coś zyskał, a przyszła noc i wszystko przepił, stracił, zapomniał, zgubił i tak dalej. Już tak nie jest, ponieważ możemy iść dniem i nocą. Możemy i w dzień, i w nocy iść drogą Bożą. W czym tkwi tajemnica? Właśnie w tym, że On jest obecny. Że posłał Ducha Świętego, który nas prowadzi, prowadzi nas w dzień. I co? O godzinie 18 Duch Święty mówi, krzychta zakończona, teraz serać, to go do 6 rano musisz jakoś przetrwać. Będzie dzień, to znowu cię poprowadzę? Nie, Duch Święty nas prowadzi i dniem, i nocą. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, mówi Jezus. To jest ta tajemnica. Z tego wynika pełna zdolność oraz dyspozycyjność w oddaniu się Bogu i w Jego służbie, moi kochani. Już nie możemy powiedzieć, no, ja 2 godzinki mogę poświęcić dla Pana dzisiaj, nie? ja mogę tylko w sobotę mogę, no i w niedzielę przed południem. Już nie możemy tak powiedzieć, ponieważ Słowo Boże nam pokazuje, że On dlatego jest w naszym życiu, żebyśmy byli do Jego dyspozycji dniem i nocą. Żeby On decydował, jeśli On mówi Kazimierzowi o północy, koniec spania, módl się człowieku, to trzeba się modlić, nie ma w ogóle innego wyjścia. No oczywiście można walnąć sobie jakiegoś procha i spać dalej. Oczywiście, można się sprzeciwić temu. Można nie iść. Ale Słowo Boże nam pokazuje w objawieniu świętego Jana w 7 rozdziale, 14 wersecie taki obraz prawdziwej służby Bożej. To są ci, tam jest mowa o tym, kto to, co, ten tłum taki, a pada odpowiedź. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Czyli ludzie odrodzeni, ludzie usprawiedliwieni przez Jezusa Chrystusa. To są ci. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. To jest ten obraz. Obraz ludzi, którzy są usprawiedliwieni w Chrystusie, wykupieni, są Jego własnością i oni służą Bogu dniem i nocą. Znaczy, że bez przerwy pracują, a Bóg to jest batem. Pracuj więcej, pracuj więcej. Tu nie chodzi o to, że cały czas coś muszą robić, tylko są do dyspozycji dniem i nocą. Są zawsze gotowi. Nie ma mowy o oddaniu się Panu na pół etatu. Nie ma mowy o czymś takim, że my wyznaczamy granice. Mówimy, ja to mogę, a tego już nie, już nie. Jeśli Bóg nas wzywa, jeśli oczekuje, jeśli daje sygnał, to trzeba to zrobić. Po prostu z tego to wynika z naszej przynależności do Pana. Jego obecność sprawia, że możemy. Że możemy. Kiedyś Piotr podchodzi do Pana Jezusa i mówi: Panie, ile razy mam odpuścić mojemu winowajcy? Czy aż do 7 razy? Granica jakaś taka, no nie? A Pan Jezus mówi: do 77 razy, Piotrze, nie mówię Ci tamte. Czyli normalnie człowiek ma taką granicę. Raz mu przebaczyłem, drugi. Do 3 razy sztuka Polak wyznacza. Chrześcijanin Polak do 3 razy sztuka, no nie? A tutaj jest mowa, Piotrze, w ogóle żadnej granicy. Jeżeli ja będę chciał, żeby 98 raz winowajca coś zrobi przeciwko Tobie, to ja chcę, żebyś mu wybaczył. Koniec. Możesz. Ale ja nie mogę. Już nie mogę na niego patrzeć. Możesz. To nieprawda, że nie możesz. Jestem przy Tobie, żebyś mógł dniem i nocą, żebyś mógł nieograniczony różnymi ludzkimi granicami. Więc to jest to, co osiągamy, co mamy, co jest wartością naszą przez obecność Chrystusa, że gdy inni już nie mogą, my dalej możemy. Wszystko możemy w tym, który nas wzmacnia, to jest w Chrystusie, czytamy w Słowie Bożym. Spójrzmy, jak pierwsi chrześcijanie wcześniej ograniczani tym cyklem dnia i nocy, jak się ich życie zmieniło, gdy stali się uczniami Jezusa Chrystusa. Na przykład w kwestii takiej duszpasterskiej troski o siebie nawzajem. Mamy świadectwo apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, 31 wersecie. Wzywa starszyznę zboru efeskiego i mówi tak: przedoczuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was, a teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego. Apostoł Paweł przez 3 lata usługiwał zborowi efeskiemu. I co? Otworzył biuro, napisał godziny przyjęć, godzina 9, 16 czy 15. Proszę po tej godzinie do mnie nie dzwonić, proszę nie przychodzić. Bo ja wyznaczam granice mojej posługi duszpasterskiej. Jak macie problemy, to możecie je mieć do godziny 15. Potem wyłączam moją komórkę i proszę do mnie nie dzwonić, nie SMS-ować. Tak zrobił? Nie. On we dnie i w nocy był do dyspozycji. We dnie i w nocy trudził się, napominał. Czy to jest dla nas tylko jakiś przykład, jak duszpasterz powinien jakiś tam postępować? Mam nadzieję, że rozumiemy, że to jest wzorzec dla nas wszystkich, tej wzajemnej troski, tego, żebyśmy się o siebie nawzajem troszczyli, baczyli jedni na drugich i żebyśmy nie mówili, nie, no już po 18 mnie nie obchodzi, co, czy on ma jakieś problemy, czy nie. Nie, dniem i nocą, jeśli trzeba, to o 2 w nocy możecie do mnie dzwonić. Jestem do dyspozycji o 3 w nocy, kiedykolwiek. Ponieważ mamy być dla siebie do dyspozycji, dniem i nocą, gotowi. Jeśli obłok się podniesie, jeśli słup ognia was, mówię, ruszamy, no to ruszamy. To trzeba ratować, trzeba pomagać, trzeba się modlić, trzeba się troszczyć o siebie nawzajem. Taką mamy tutaj lekcję. Albo kwestia, ostatnio mieliśmy w niedzielę naukę na temat pracy. Rozważania biblijne na temat pracy. Piękne rozważania, wysłuchałem wczoraj wieczorem tych rozważań. Czego się uczymy, jeśli chodzi o tę dziedzinę w tym temacie, który dzisiaj poruszamy? 2 Tesaloniczan 3:7. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potem prawa nie mieli, ale dlatego, że wam samych siebie daliśmy za przykład do naśladowania. Co jest tutaj powiedziane? Że jeśli chodzi o troskę, o swoje utrzymanie, o pracę zarobkową na swoje utrzymanie, to nie może być tak, że chrześcijanin przyjmuje taką postawę. Nie, no to oni mi proponują pracę po godzinie 18, to jest za późno. Ja po 19 to już w ogóle bambożki i tego, i ja muszę sobie obejrzeć fakty i tak dalej. Już ja no tak późno nie będę pracował. To głupi jestem, będę po nocach pracował. Jeśli trzeba dla twojego chleba, dla twojego utrzymania pracować w nocy, to trzeba pracować w nocy. Jeśli można tylko w dzień, to tylko w dzień. Ale tu jest powiedziane, że pracowaliśmy we dnie i w nocy. Chwytamy myśl? Nie ma granicy. Inni mówią, nie, ja już tak późno nie mogę. Ja nie jestem żaden nocny Marek. Ranny ptaszek jestem. Cały czas ranny jestem. We dnie i w nocy jak trzeba. Aby zapracować. Aby nie jeść chleba darmo. Możemy tu wspomnieć tę dzielną kobietę z przypowieści Salomona 31 rozdziału. Kobiety lubią ten rozdział, no nie? To jest taki wzorzec. Tam jest między innymi w 15 wersecie: wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc. O, jak tak wcześnie wstawać? Ale jeśli trzeba, wstaje nie, że dopiero słonko budzi szanowną niewiastę, ale jeśli jest potrzeba, to jest tak pracowita, że wstaje, gdy jeszcze jest noc. No i jeszcze jedna kwestia, koniecznie musimy ją poruszyć. Modlitwa. To inna sfera dotycząca właśnie tego przełamywania naturalnych granic dnia i nocy. 1 Tesaloniczan 3:10 czytamy: we dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak w waszej wierze. Świadectwa apostołów, że oni we dnie i w nocy się modlą, nie tylko przy śniadaniu. No i Panie, też pobłogosław tych Tesaloniczan, bo byśmy chcieli ich zobaczyć. Oni we dnie i w nocy o to zabiegają, modlą się. 1 Tymoteusza 5:5, ale wdowa, która jest nią rzeczywiście, jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie, nawet tutaj w nocy najpierw jest wymienione. O, więc moi kochani, kończymy już to rozważanie. Pamiętacie z księgi Hioba, kiedy to żona Hioba w sytuacji, gdy ludzie normalnie dłużej już nie mogą, no ale zdrowy rozsądek już dłużej nie można, powiedziała do swego męża: czy jeszcze trwasz w swej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Ta kobieta wyraziła to, że są pewne granice. Granice, których już no, człowiek nie może przekroczyć. I mówi swojemu mężowi: tak Bóg dopuścił na ciebie, dopuścił takie cierpienie, takie trudności, tyle przeciwności. Co ty, jeszcze trwasz? To już nikt nie trwa, to już po prostu każdy odchodzi, każdy już daje sobie spokój. Chcę sobie dać spokój z tym Bogiem. Złorzecz Bogu i umrzyj. I dzisiaj są tacy, którzy wierzą, idą, służą, uśmiechają się, przebaczają, ale tylko do pewnej naturalnej granicy. Tak czy nie? Mamy takie skłonności? Czy to oni tam tylko? Tylko do pewnego czasu, tylko do pierwszej, poważniejszej próby czy pokusy, dopóki nie spotka ich jakaś przykrość. Tak, wierzą, idą, pracują, uśmiechają się, wykonują. Ale tylko do pewnej granicy. Jak Łukasza 8:13 jest powiedziane, usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Bo przyszła jakaś naturalna granica, jakiś kres ich możliwości po prostu. Oni już dłużej nie mogą. Wy możecie, jak chcecie, macie siły, proszę, ale ja już dłużej nie mogę. Dlatego tak bardzo ważne jest, moi kochani, żebyśmy uchwycili się mocno Pana Jezusa i trwali we wierze w Nim, żebyśmy trzymali się i nie odstępowali od Niego, bo dzięki Jego obecności możemy dalej, gdy inni już dalej nie mogą. Życie z Bogiem wcale nie oznacza oczywiście ciągłego marszu bez wytchnienia. Bóg nie żąda od nas jakiegoś ponadziemskiego wysiłku, czegoś, co przekracza nasze możliwości. Absolutnie. To nie jest tak, że Bóg nas tylko cały czas i więcej pracuje, ciągnie jechać, i więcej. To tak nie jest. Tylko cała rzecz w tym, żebyśmy byli tak gotowi i tak dyspozycyjni, że gdy On czegoś od nas oczekuje, żebyśmy chętnie, ochotnie, natychmiast na to się zgadzali. Jedno musi być dla odkupionych krwią Jezusa Chrystusa ważne. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Rzymian 14:7. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. On jest Panem. On jest naszym właścicielem. Nawet jeżeli się komuś wydaje, że ja już umieram, ja już nie dam rady, to Chrystus dlatego nas wykupił, żeby i nad żywymi, i nad takimi umarlakami, takimi, co tam już padają, nad nimi też panować. Taki człowiek, który dochodzi do kresu swoich nawet naturalnych możliwości, gdy Bóg mówi, chodź, idź, idzie dalej, chociaż naturalnie by już nie szedł, bo noc, bo jego możliwości się wyczerpały. Więc dzięki obecności Pana możemy iść dniem i nocą. Możemy iść, gdy inni już nie mogą. Tak? Widzimy to w Słowie Bożym? Możemy nadal służyć, gdy inni chcą już tylko panować. Mówią, ja się już nasłużyłem, koniec. A my możemy dalej. Możemy dalej służyć. Możemy nadal brać krzyż, gdy inni już nie chcą więcej umierać. Możemy zapierać się samych siebie, gdy inni zaczynają już tylko myśleć o swoich prawach. My nadal możemy zapierać się samych siebie. Możemy iść dniem i nocą. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości, czytamy u Izajasza w 40 rozdziale. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Są naturalne granice możliwości ludzkich i czy to młody, czy stary, wyczerpuje się, upada, nie da rady dłużej. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Więc jakkolwiek wyglądają nasze naturalne doświadczenia i gdzie tam nie przebiegają te granice naturalnych możliwości, wiedzmy, że Pan jest przy nas, abyśmy mogli iść dniem i nocą. Abyśmy mogli, gdy inni już nie mogą. To On nam daje. Co my na to, bracia i siostry? Oddajmy Mu chwałę, bo On jest tego godzien. No i z radością poddajmy się Jego woli.